A gościem Poranka Wnet, jak rzekł Paweł Kukiz, lider Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Panie przewodniczący, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
11 lipca, 80. rocznica krwawej niedzieli, rzeź wołyńska, ludobójstwo na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. No i co mamy zrobić z tą rocznicą?
Nie co my mamy zrobić, tylko co mają zrobić Ukraińcy. To może od tego zacznijmy, a Ukraińcy powinni tego dnia, na to bardzo mocno czekałem, ogłosić zezwolenie na ekshumację polskich ofiar, bo już pomijając właśnie rzezi wołyńskiej, bo już pomijając ten aspekt polityczny, jest jeszcze aspekt ludzki, czyli chodzi o to, żeby te osoby, które niewinnie zginęły, miały godne miejsce pochówku, były upamiętnione. I dla mnie, powiem szczerze, dla mnie to był, ten dzisiejszy dzień był takim trochę testem na to, czy władza ukraińska, naród ukraiński, właściwie władza ukraińska, czy jest władzą cywilizowaną, czy jest jeszcze, ma ten sznyt sowiecki, w sensie takim, że czy sznyt Kalego jednocześnie, jak Kali ukraść krowę, to dobrze, Kalemu ukraść krowę, to źle. Szkoda mi mówić, wie pan, ja powiem szczerze, że tak się zastanawiałem, czy przychodzi, czy nie przychodzi, bo straszne mną emocje targają. Ja nie chciałbym za dużo powiedzieć, ale z drugiej strony, jako osoba, która jeździ, jest tą Ukrainą żywotnie zainteresowana i żywiąca ogromną sympatię, wręcz miłość do tego państwa, do tego kraju, do tego narodu, jeżdżę tam od kilkudziesięciu, mogę powiedzieć, lat. Byłem na pomarańczowej rewolucji, byłem na Majdanie, od czasu wybuchu wojny byłem na, chociaż wojna tak formalnie wybuchła, tak naprawdę wybuchła w 2013 roku, ale od tego roku, od tych 500 dni byłem ponad 30, między 30 a 40 razy na Ukrainie z darami dla Ukraińców i dla Polaków z fundacją. Zawieźliśmy za ponad milion, wszystko co mieliśmy praktycznie, co mamy i tyle. Więc jednocześnie część mojej rodziny została właśnie wyrżnięta przez upowców na Ukrainie. Mimo to idę do nich sercem, czyli zło dobrem zwycięża. I zaraz, wie pan, tu nie chodzi na to aspekt polityczny, tylko o aspekt czysto ludzki. Nie uderzyć się w pierś za mordy dzieci i kobiet, to jest grzech śmiertelny. I powiem panu, że Pan Bóg nikomu, żadnemu narodowi, który nie wyspowiada się z grzechu śmiertelnego, nie da prawdziwej wolności. Nie ma takiej opcji. I tyle.
Żeby tak naprawdę być razem, to trzeba sobie naprawdę wybaczyć, ale bez prawdy to się nigdy nie uda. Tak pan napisał 9 lipca, 2 dni temu, na swoim Facebooku.
No trudno mi cokolwiek do tego dodać. No tak, tak, tak to po prostu wygląda.
Ukraińcy z tą prawdą chcą się pojednać? Te ostatnie dni, wizyta premiera, wizyta prezydenta, słowa strony ukraińskiej, to jak
proszę
to opisać?
Pana, ja się nie pogodzę z sytuacją taką, kiedy zbrodnie w Buczy nazywa się po imieniu, nazywa się ją zbrodnią. Natomiast w przypadku Wołynia, to strasznie zabrzmi, ale jeżeli chodzi o liczby, no to były po prostu ogrom ofiar, ponad 100 tysięcy Polaków. Przechodzi się do tego, jak właściwie milcząco zapala się znicz w milczeniu. No to nie jest ta droga, na jaką ja oczekuję. Ja nie chcę, żeby Ukraina się kajała, żeby upadli, probaczcie nam i tak dalej, i tak dalej. Nie, oni muszą sami sobie wybaczyć, ale żeby sami sobie wybaczyli, muszą się sami przed sobą wyspowiadać. A oni robią wszystko, by z morderców uczynić herojów. No to wie pan, ja się z tym pogodzić nie mogę. Co nie znaczy, że będę robił gesty tego typu, już tam nie pojadę. Nie, ja do swoich, że tak powiem, do swoich przyjaciół, do swoich Ukraińców, do których znam od wielu lat, będę jeździł i będę im pomagał. Ale wie pan dlaczego? Między innymi dlatego, że oni doskonale rozumieją mój ból i jest im wstyd za te dzieci, kobiety, za kobiety i dzieci. Oczywiście czują do tych czasów, to były specyficzne czasy i wiadomo, oni też walczyli o samostyjną Ukrainę, no ale o samostyjną Ukrainę nie walczy się rzucając niemowlakami o ściany.
To jest tak, że mamy politykę bieżącą, mamy wyjątkową sytuację dla Polskiej Agencji Prasowej. W piątek powiedział pan, że jeżeli tutaj nie będzie odpowiednich działań ze strony Kijowa, to Polska powinna urealnić, zmienić zakres swojej pomocy?
Ja bym powiedział podstępować bardziej pragmatycznie, bardziej już mniej emocjonalnie. Ja na przykład zastanowiłbym się, jeżeli tak Ukraina podchodzi do tych wszystkich tematów, zastanowiłbym się nad takimi sprawami jak pewnymi grupami Ukraińców przebywającymi w Polsce. Na przykład mężczyźni, według przepisów ukraińskich, mężczyźni, którzy między 18 a 65 rokiem życia nie mogą wyjeżdżać z Ukrainy. Natomiast w Polsce mamy takich mężczyzn sporo. Zwolnieni z takiego zakazu są mężczyźni, którzy mają rodziny z trójką bądź więcej dzieci i mogą przyjeżdżać do Polski. Ja bym te osoby, tych panów objął po prostu przymusem pracy. Jeżeli oni przebywają na terytorium Polski, to niech oni nie żyją tylko z socjalu, który dostają na tę trójkę dzieci, a niech idzie do roboty, a jak nie, niech wraca na Ukrainę. Ja powiem panu, że to nie tylko chodzi o Polskę, ale czasami krew zalewa, kiedy ja widzę, że rówieśnicy tych moich kolegów, którzy ociekają krwią gdzieś pod Bachmutem i tak dalej, oni sobie tutaj spokojnie żyją, jeżdżą furami, wie pan, na które ani mnie, ani pana nie będzie stać nigdy. Pobierają zasiłki, nie podejmują pracy. To samo z samotnymi kobietami. Kobiety z dziećmi mogą być zwolnione, powiedzmy, bo się opiekują dzieci, no, jest jakby usprawiedliwiony brak konieczności pracy, natomiast samotne kobiety powinny dostać bezwarunkowy nakaz podjęcia pracy zarobkowej, a jak nie, to proszę wrócić do Buczy.
Wiele osób mówi, że to nie jest moment na rozmowę o Rzeży Wołyńskiej, nie jest moment o rozmowie o ekshumacjach.
Nie, to jest tylko ten jedyny moment, później taki moment nie nastąpi. Jeśli Ukraina...
Albo teraz, albo potem.
Albo teraz, albo potem, proszę mi wierzyć, jeżeli oni tej wojny nie przegrają, obudzi się w nich taka buta, że za chwileczkę, oczywiście tutaj przeginam pewnie, ale żeby było to obrazowo, to oni będą prosić, będą domagać się, żeby Polacy ich przeprosili za Wołyń.
Panie przewodniczący, panie pośle, to co powinien zrobić rząd w takim wypadku? Premier Mateusz Morawiecki, prezydent Andrzej Duda, jaką politykę bieżącą, realną prowadzić wobec Kijowa w tej sprawie, w sprawie Wołynia?
Ja myślę, że... Myślę, że premier werbalnie... To proszę posłuchać jego ostatnich wypowiedzi, no dosyć stanowczo reaguje na ten brak pokory ze strony, czy pokory, chęci wyspowiadania się z tego grzechu śmiertelnego. Werbalnie jest tutaj okej, natomiast no działania dyplomatyczne, wie pan, ja nie jestem w rządzie, nie mam pojęcia jak, ja musiałbym mieć instrumenty, żeby w jaki sposób przekonać Ukraińców, że ten brak uderzenia się w piersi może negatywnie zaskutkować dla samej Ukrainy w przyszłości. Proszę pamiętać, że Ukraina
werbalnie,
aspiruje,
może niewerbalnie, może także
może
realnie.
Może to jest za wcześnie, wie pan.
Pan powiedział, albo teraz, albo potem.
Proszę pana, ja bym w drodze, w kuluarach przekazał, że niekoniecznie musimy być życzliwie nastawieni w takiej sytuacji. Niekoniecznie musimy być życzliwie nastawieni do tych aspiracji ukraińskich w kwestii NATO, w kwestii Unii Europejskiej i tak dalej.
Czyli albo Kijów pozwoli na ekshumację i powie prawdę o ludobójstwie na Wołyniu?
Przede wszystkim pozwolić na ekshumację. No już tą prawdą poczekajmy. Może oni rzeczywiście jeszcze do tego nie dojrzeli. Proszę pamiętać, że oni cały czas byli pod wpływem kacapi. Czyli cały czas kacapy z tą mentalnością stepowego bandyty mieli wpływ na kształtowanie świadomości Ukraińców. My jesteśmy, powiem wprost, my jesteśmy 30 lat do przodu, jeśli chodzi o świadomość, a i tak z tą naszą świadomością obywatelską jest bardzo marnie.
Świadomości także... jeszcze wrócimy, ale tak powinien powiedzieć prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, zgoda na ekshumację albo nie będzie naszej zgody na wasze aspiracje prozachodnie, natowskie, unijne?
Wie pan, gdybym miał władzę, to tak bym zrobił. No po prostu, no albo uznajemy, albo wzajemnie nawet można uderzyć się w piersi i tak dalej, ale pierwszy krok należy do Ukraińców. Z całą pewnością pierwszy krok należy do nich, albo ja nie chcę być z nimi w jakiejkolwiek formalnej konfiguracji, jaką jest Unia. No po co? No jak ja mogę być, tak szczerze, no proszę pana, wyrżnęli mi też część rodziny na Wołyniu. Ja mam przejść do porządku porządku dziennego. Ja mam mówić, komunikować, o Jezu, jakie straszne rzeczy się w Buczy stały, a Wołyń pominąć? A ja powiem jeszcze, może za dużo, ale powiem tak. Karma wraca i jeżeli nie wyspowiadaliście się z tych grzechów, nie dziwcie się temu, co się dzieje w Buczy.
Paweł Kukiz, naszym gościem, powiedział pan, miał pan władzę w Polsce. Ma pan tą władzę, czy pan jej nie ma?
Nie mam tej władzy. Jakbym miał władzę, to bym wtedy w jakiś sposób te sprawy próbował w sposób bardziej radykalny rozwikłać.
A Jarosław Kaczyński na wiecach mówi, że jest pan częścią obozu rządzącego, że chciałby pana widzieć, ale go nie ma, bo pan miał wesele córki, więc nie mógł pan przyjechać.
Nie miałem wesela córki, tylko miałem ślub córki. Wesele będzie w sierpniu. Natomiast miałem przyjechać, natomiast cały czas czekam na podpisanie postulatów Kukiz 15. No, im dłużej czasu upływa, tym więcej tych postulatów, choćby w kwestii Ukrainy, będzie. I dopiero wtedy mogę powiedzieć, że startuję w wyborach. Jeżeli tych postulatów nie będę miał podpisanych, to proszę mi wierzyć, nie będę startował w wyborach, a na pewno nie z PiS-em.
No to jest pewnością. Pan w częścią tego obozu rządzącego, czy nie jest? Jarosław Kaczyński, wydaje się, już pana zapisał.
No to może i pana zapiszę.
Pana, jak i mnie. Ja się pana, nie spotykam z panem prezesem.
Jeśli podpisze Jarosław Kaczyński postulaty, na które werbalnie wyraża zgodę i je afirmuje, no to wtedy można powiedzieć, że jestem w obozie, który walczy o utrzymanie władzy w kolejnej kadencji. A jeżeli takiej deklaracji pisemnej, którą będę mógł pokazać ludziom, nie będę posiadał, to nie będę startował na pewno z Prawem i Sprawiedliwością i bardzo wątpię, czy w ogóle będę startował, ponieważ druga strona, mówię o opozycji, w ogóle nie wyraża żadnego zainteresowania, żeby powrócić do swoich własnych postulatów sprzed lat, czyli przynajmniej mieszanej ordynacji wyborczej, likwidacji immunitetów posłom, senatorom, sędziom, prokuratorom i tym podobnym sprawom. Proszę pamiętać, że opozycja głosowała przeciwko ułatwieniu obywatelom realizacji swoich planów w drodze referendum, czyli obniżenia progów.
Wszystko prawda, ale ustawę zabił kto? Zabił Zbigniew Ziobro i jego suwerenna Polska.
Wspólnie z opozycją zabili tę ustawę, podobnie jak wspólnie z opozycją. To jest też przeciekawe,
być może za chwilę że, opozycja, która przez,
że opozycja, która przez 8 lat krzyczy, że Ziobro jest wszystkiemu winien, broni żołnierzy Zbigniewa Ziobry w Komisji Sprawiedliwości po to, żeby nie uchwalić sędziów pokoju. To są cyrki, ale największym cyrkiem jest to, że naród, w ogóle ludzie nie mają pojęcia zielonego, jak są rolowani tym polskim ustrojem, tą polską polityką.
A ten ustrój pana też nie roluje? Jarosław Kaczyński pana nie roluje, nie zwodzi?
Ale w czym
je?
No w niczym mnie nie wyrolował.
No
on mnie akurat w niczym, to jest pierwszy polityk, który mnie nie wyrolował, ponieważ
no
tak jak się... Ponieważ tak
podpisał jak się, porozumienie, nie podpisał.
Proszę pana, ale mówimy chwileczkę, sekundę, panie redaktorze, momencie.
Panie pośle.
Uchwalił bezpośrednią sprzedaż dla rolników, uchwalił ustawę antykorupcyjną, uchwalił legalizację medycznej marihuany, parę innych ustaw, jeszcze nie chcemy się w tej chwili ich wymieniać, które były przedmiotem umowy, wszystko do tej pory mi uchwalił i wszystko jest okej. Dlatego zdecydowałem się na rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością odnośnie ewentualnego wspólnego startu. Ale dopóki nie będę miał kartki z wypisanymi, mieszana ordynacja wyborcza, referenda, obniżenie progu, dalsze prace nad sędziami pokoju, zniesienie immunitetów dla sędziów i prokuratorów, czy też sprawy, no może drobiazgi, ale w sensie ustrojowym to niewiele znaczące, ale na przykład tego typu pomysły, jak ten kredyt 2%, również rozciągnięty na osoby, które spełniają warunki, a które już ten kredyt pobrały, żeby również mogły korzystać z tego 2% i tym podobne sprawy, wtedy będę startował z PiS.
Jasne, tylko ta rozmowa odbywa się od paru miesięcy i pan do nas przychodzi, panie przewodniczący,
panie
pośle.
Ale to niech pan idzie do pana prezesa Kaczyńskiego i zapyta, dlaczego jeszcze nie podpisał, a prezes Kaczyński odpowie panu tak, nie mogę z panem podpisać jeszcze w tej chwili tej umowy, ponieważ jak z panem podpiszę, to reszta ludzi spoza PiS-u, ale w obozie Zjednoczonej Prawicy, będzie domagała się podpisania takich porozumień i nie trafi do tych ludzi, do tych innych obozów, informacja taka, że Kukiz podpisał tylko na postulaty, a oni będą chcieli prawdopodobnie podpisywać na KGHM-y ministerstwa i
pan
prasę
to rozumie,
dla cioci Halinki. No.
Pan to przyjmuje do wiadomości?
A jaki
to tłumaczę,
proszę pana? A jaki mam wybór?
Rzucić papierami i trzasnąć drzwiami.
To tak jest najprościej, tak można zrobić też w małżeństwie, wie pan, pokłócić się o zupę, że jest za zimna, rzucić papierami i wyjść z domu, no i co, no i co?
To wiąże pan jakiś uczuciowy związek z prezesem, skoro
to
takie porównanie.
To jest nadinterpretacja, może pan coś czuje i panu takie brudne myśli chodzą po głowie.
Lubi pan prezesa Kaczyńskiego? Że takie. No dobrze, ale to może nie będziemy o tym rozmawiać. Rzeczywiście od innej strony podejdę. Nie ma pan czasami takiej myśli, żeby jednak nie wystartować, jednak nie zrobić, jeżeli to się będzie przeciągać tydzień za tygodniem i nie będzie podpisanej umowy, żeby wyjść z tego układu?
Proszę pana, moim marzeniem i całą walką od 2000 roku, kiedy to świętej pamięci Jan Olszewski aspirował na urząd prezydenta Rzeczpospolitej i miał w swoim programie jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli od blisko ćwierćwiecza jestem przekonany i dążę do tego, by w Polsce zmienić podstawy ustrojowe w postaci ordynacji wyborczej i obniżania progów przy referendach. I dla tej idei zrobię wszystko. Dziś możecie na mnie wszyscy pluć. Wiem, że za dekadę powiecie, bez względu na to, czy to się uda zrobić, czy nie, powiecie, Kukiz miał rację. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
Paweł Kukiz był także obecny u premiera na spotkaniu w sprawie referendum co do uchodźców. Jakie były konkluzje? Jak to będzie to referendum wyglądać?
No to jest absolutna zgoda ze stanowiskiem rządu tutaj. To nie jest jakaś kalkulacja przedwyborcza, tylko po prostu wewnętrzne przekonanie. Proszę pamiętać, że my już w 2016 roku Kukiz 15 zaproponował wybudowanie muru. Wtedy wszyscy z nas darli łacha, że tak powiem, bezpośrednio. Natomiast ten mur stoi. W 2016 potem podobnie było ze sprawami uchodźczymi i wtedy ten sam człowiek mówię o Tusku, który dzisiaj jest przerażony możliwością napłynięcia do Polski Arabów i ludzie z jego środowiska nazywali nas faszystami. No więc kiedy myśmy się sprzeciwiali właśnie takiej niekontrolowanej przez nikogo ani liczbie, ani rodzaju tych imigrantów. Proszę pamiętać, że jest jedna zasadnicza, te zarzuty Platformy, że PiS sprowadza Arabów, no to mają rzeczywiście wydźwięk rasistowski. Ponieważ tutaj nie chodzi o to, jaką nację sprowadzamy, tylko chodzi o to, że w przypadku przymusowej relokacji dostajemy nie wiadomo kogo i to resztki po tym, co sobie przefiltrowali na przykład Włosi z Niemcami i Francuzami. Oni u siebie zostawią lekarzy, a nam wrzucą tych, którym się po prostu robić nie chce i przyjechali po socjal. Natomiast PiS w tej chwili, czy generalnie, ja nie jestem wrogiem PiS-PiS-em. Ja nie jestem osobiście wrogiem sprowadzania, wręcz zwolennikiem sprowadzania na wakaty na rynku pracy ludzi o wszystko jedno, na jakim kolorze skóry, czy wyznaniu i tak dalej. To są pracownicy kontraktowi. Często jest tak, że jest duża firma jakaś wykonawcza, z którą podpisujemy umowę, która ma podwykonawców, których rekrutuje w Indiach i oni sobie wracają do tych Indii, a jeżeli się zaasymilują, to zostają. I ostatnie powiem takie najbardziej obrazowe porównanie. No jest różnica między Tatarami, którzy w zamierzchłych czasach wpadali do Polski, żeby rabować, gwałcić i wrócić z łupami do domu. Jest różnica, a inni są Tatarzy, którzy osiedli w Bochonikach, w Kruszynianach, sprowadzeni przez księcia właśnie jako kontraktowi na brakujące wakaty pracownicy, sprowadzeni przez księcia Witolda do Rzeczpospolitej, właśnie na Litwę i potem do Rzeczpospolitej w celu obrony przed krzyżakami. Oni się zaasymilowali, mimo że pozostali przy swojej wierze, proszę zobaczyć, że to nie jest islam ekspansywny, tylko jest to islam tożsamościowy. I tyle. I takich obcokrajowców, takich pracowników o innym kolorze skóry i o innym wyznaniu, proszę bardzo, ale na kontrakt, a nie na zasadzie takiej, że Włochom zostaną, czy z całym szacunkiem dla Włochów, Niemców zostaną jakieś bliżej niezidentyfikowane osobniki, które mają przyjechać do Polski, za które mamy płacić socjal. Never, nie.
Dobrze, a jak będzie to referendum wyglądać? Po tym spotkaniu udało się wyczuć, co rząd właściwie planuje. Jedno, dwa pytania. Jakiej treści to pytanie może być?
Ja bym zadał więcej pytań, natomiast...
Nie ma zgody PiS-u.
Znaczy nie zgody, no to nie jest kwestia taka, że ja negocjuję, tylko mówię, co ja bym zrobił, gdybym miał takie możliwości. Zadałbym więcej pytań, zadałbym pytanie o status osoby najbliższej, zadałbym pytanie o powrót, czy jesteś za powrotem do stanu prawnego w sprawie aborcji sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej. Ale trudno wymagać od PiS-u, żeby zadał takie pytanie, bo wtedy te wszystkie częstochowskie na przykład ostatnie wydarzenia się spalą, że tak powiem, na te wszystkie. Kościół się w życiu nie zgodzi na to, żeby takie pytanie w referendum
stanęło. Czyli będzie jedno pytanie.
Proszę zapytać o pytanie
autora. Ale pan był na spotkaniu, pan rozmawia z premierem, z prezesem Kaczyńskim.
Nie rozmawiałem o... Nie ma, powiedziałem, z tego, co jakie odnoszę wrażenie, nie ma woli wpisania dodatkowych pytań, natomiast nie jest to wcale przekreślone.
Jak pan zagłosuje, jeżeli będzie jedno pytanie? Bo ta ustawa, uchwała trafi do Sejmu, będzie pan musiał zagłosować.
Ja przez te 8 lat się nauczyłem w Sejmie, w polityce, nauczyłem się, że należy się cieszyć z każdego osiągnięcia, z każdej małej rzeczy. Niestety, poziom świadomości obywateli jest taki, że rewolucji tutaj się nie zrobi.
Na nasze. Natomiast... Tak czy nie? Jak pan zagłosuje? Jeżeli będzie jedno pytanie.
Zależy, jak będzie sformułowane też to pytanie. Jak będzie na przykład sformułowane w sposób taki, którego nie jestem w stanie zaakceptować, no to zagłosuję tak, jak zagłosuję. No nie wiem, jak będzie brzmiało pytanie.
Premier nie ujawnił tego na spotkaniu.
Proszę pana, no nikt nie jest w stanie tego ujawnić, ponieważ nie ma jeszcze doprecyzowanego tego formy tego pytania.
To już na koniec pytanie o innego przedstawiciela siły parlamentarnej na tym spotkaniu. Kośniak-Kamysz tam był. Rozmawiał pan z prezesem PSL-u na tym spotkaniu i może w kuluarach?
Tak, powiedziałem cześć Władek.
I co odpowiedział?
Cześć Paweł. I poszedł.
Były takie analizy, że te grono, które się spotkało w kancelarii premiera, to są siły polityczne, które mogą się kiedyś dogadać. Że może tutaj jest jakaś nić porozumienia, że może to są te siły...
W tym ustroju dogadanie się ma aspekt handlowy właściwie i to jest, wie pana, ludzi o, powiem prowokacyjnie, o tak czystym sercu jak moje, to pan na palcach jednej ręki może policzy.
A PSL byłby gotowy pójść z PiS-em? Nie. Był pan w koalicji
PSL
z jednymi?
Proszę pana, PSL pójdzie wszędzie tam, gdzie są spółki Skarbu Państwa i spółki komunalne, ponieważ PSL kolejnych 4 lat bez spółek i ta rodzina na swoim nie przetrzyma, nie da rady po prostu, nie ma takiej opcji, więc pójdą wszędzie tam, gdzie są pieniądze. No po prostu, no taka jest konstrukcja tej partii niestety po wojnie, bo przed wojną była to wspaniała partia, zresztą Wincenty Witos tutaj zawsze mówię, może troszeczkę tą jego maksymę przeinaczę, ale w każdym razie przepiękna jedna wypowiedź, który powiedział, żaden największy nawet geniusz nie uczyni potęgi państwa. Może to zrobić jedynie w pełni świadom swych praw i obowiązków naród. Ale jak się ma ten naród nauczyć obowiązków? Jak mamy zaporowe progi frekwencyjne przy referendach? Ludzie widzą, że nie mają, stracą wiarę, że nie mają mocy sprawczej. A ta demokratyczna opozycja, jak obniżyliśmy z PiS-em próg z 30% na 15%, czyli taki próg realny przy referendach lokalnych, zagłosowała przeciw tej ustawie.
Także PSL.
I tyle. A dziennikarze, pańskie koleżanki i koledzy z innych mediów w ogóle nawet tego faktu nie zauważają, bo albo część siedzi w kieszeni tych partii politycznych, jednej albo drugiej, albo po prostu są to ludzie o takich dosyć marnych, że tak powiem, marnej wyobraźni, tak to nazwę. I mówiąc jeszcze inaczej, w wielkim skrócie, w tej chwili lepiej się sprzedają dziennikarze niż gazety, wie pan. To
panie pośle, a Konfederacja sprzeda się czy się nie sprzeda?
Nie mam pojęcia. Myślę, że Robert Winnicki jest praktycznie w tej chwili wykluczony z polityki, niestety ze względów zdrowotnych. Natomiast nie wydaje mi się, żeby... Ja widzę scenariusz raczej taki marny jest z punktu widzenia państwowca dla Polski, że te wybory nie wskażą jednoznacznie zwycięzcy, natomiast Konfederacja będzie czekała na jeszcze większe poparcie i doprowadzi, nie zagłosuje za budżetem i doprowadzi do przyspieszonych wyborów na wiosnę. Także myślę, że tak to będzie wyglądało.
Czyli wybory na wiosnę.
Tak mi się wydaje.
I wtedy Kukiz 15 zobaczymy, gdzie wystartuje.
Ja nie wiem, proszę pana, czy w tej chwili wystartuje, bo nie mam jeszcze podpisanych postulatów.
A może pan wystartuje na przykład znowu z PSL-em? Albo z Konfederacji.
Pod warunkiem, że pan z Biedronie wystartuje, to ja wystartuję z PSL.
Mamy jeszcze inne warunki. Jednym warunkiem jest taki, że przychodzi Krzysztof Skowroński i mówi, kończymy rozmowę. Właśnie no, przyszedł.
Jak to prezesi. Przychodzi, porządek wprowadza, pięścią stuknie, złamina od razu kluczami, się bawi teraz. I...
Zabiorę klucze. Nie, jeszcze jedno pytanie. Jest szczyt NATO, o tym, żeście panowie nie rozmawiali. Jakie oczekiwania są Pawła Kukiza?
Z NATO?
Z NATO, Wilno NATO.
Ja bym to rozgrywał też w kuluarach na miejscu polskiego rządu. Troszeczkę radykalizując, że tak powiem, swoją tutaj postawę względem Wołynia, rozmawiałbym z Ukraińcami. Właśnie też i o NATO, i o Unii Europejskiej.
Żeby wszystkie karty leżały na stole.
Nigdy tak nie będzie prawdopodobnie, ale na pewno nie w najbliższej przyszłości, że sobie... Wie pan, ja powiem panu na koniec, bo tutaj rzeczywiście mnie te emocje niosą strasznie. Jeszcze raz powtórzę, ja swoim Ukraińcom, swoim w sensie, swoim przyjaciołom i tak dalej, i tych, z którymi, którzy, proszę mi wierzyć, oni sami z własnej woli, nawet jak były najbardziej napięte relacje między polskimi i ukraińskim IPN-em, upamiętniali czy oznaczali miejsca pochówku Polaków na terytorium Ukrainy. I tym ludziom zawsze będę pomagał, bo my wzajemnie rozumiemy te specyficzne relacje. Polacy też nie byli bez winy. Polacy też przez stulecia doprowadzili do wielu napięć i z tym fatalnym skutkiem i tak dalej, i tak dalej. Ale uważam, że władze ukraińskie robią kolosalny błąd, nie ogłaszając właśnie dziś ekshumacji. To się może odbić i na ich aspiracjach do NATO, i na ich aspiracjach do... Oczywiście to powinniśmy też pamiętać o polskim interesie, o Rosji, to jest oczywiste. I umiejętnie rozmawiać, ale już Unia. Ja bym absolutnie nie chciał być w jednym organizmie z takim narodem, który wymordował mi przodków i nie czuję z tego tytułu żadnej pokory, jakiegoś żalu.
Więcej pytań do Pawła Kukiza dzisiaj nie mam.
Jest,
nie ja idę sobie. Dziękuję bardzo, do widzenia.
A jeszcze kawę proszę wypić i w naszym gościnnym domu przez chwilę pobyć.
No, wolałbym zjeść śniadanie, ale jak kawa, no to może już...
Paweł Kukiz, lider.
Mam nadzieję, że nie z żołędzi.
Kukiz 15 Demokracji Bezpośredniej był gościem Poranka Wnet. Panie przewodniczący, panie pośle, dziękujemy bardzo za rozmowę. Tak, może pan już iść. Do widzenia. A w studiu został Krzysztof Skowroński.
Zostałem i patrzę, jak Paweł Kukiz wychodzi z tego studia. Łukasz Jankowski jest jeszcze w tym studiu, a my posłuchamy teraz rozmowy, którą Paweł Bobołowicz przeprowadził z komandorem rajdu wołyńskiego Henrykiem Kozakiem tuż po zakończeniu uroczystości w katedrze w Łódzku.